Zapraszam na kolejny odcinek pasjonującej wędrówki po sztuce i twórczości. Moim gościem jest Mateusz Szczypiński, artysta, malarz, fotograf i historyk sztuki, który od lat mieszka, tworzy i pracuje w Krakowie. To jest podcast Rzeczy Piękne. Przed mikrofonem Joanna Zawirucha-Gomułka. Witaj, Mateusz.
Cześć.
Rozmowy o sztuce i o kreacji są fascynujące i trudne zarazem. Dlatego też nasz cykl podcastowy Rzeczy Piękne powstał po to, aby przybliżyć naszym odbiorcom zawody artystyczne i wyjaśnić, na czym polega proces twórczy. Zapraszam do rozmów artystów wszelkiej maści oraz rzemieślników i pasjonatów starych technik rękodzielniczych, którzy opowiadają o pasji tworzenia, wskazują najpiękniejsze strony swoich zawodów, ale także mówią o problemach, zmaganiach i trudach pracy rąk. Mam nadzieję, że zechcesz dziś podzielić się swoimi przemyśleniami na temat malarstwa, które uprawiasz od wielu, wielu lat. Spróbujemy także zastanowić się wspólnie, jak interpretować dzieło sztuki, w tym wypadku obraz lub kolaż. Na początku sięgnę do historii sztuki. Czy znane jest ci czasopismo Rzeczy Piękne?
Przyznam, że nigdy w ręku nie miałem tego czasopisma. Wiem, że to czasopismo wydawane w Polsce po I wojnie światowej, ale jakby tytuł kojarzę. Mniej więcej wiem, co w nim było, o czym traktowało, ale tak jak mówię, no, w rękach go nigdy nie miałem.
W czasie, kiedy w Polsce wydawano to czasopismo, w Europie trwał prawdziwie artystyczny ferment i narodził się między innymi dadaizm, który na zawsze odmienił oblicze sztuki. Jego przywódcy stworzyli lub udoskonalili wiele nowych technik, między innymi kolaż i fotomontaż, oraz nadali tym technikom rangę dzieła sztuki. Ty również stosujesz w swojej twórczości kolaż i fotomontaż. Jakie możliwości dają ci te techniki?
Wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, w których jakby obraz nas bombarduje. W takiej kulturze bardzo opartej też na kontekście. I wiele obrazów jest zapisanych w takiej naszej masowej świadomości. Jest bardzo dużo w takim postrzeganiu sztuki z pewnych skojarzeń. I właśnie kolaż jakby pozwala nam ten obraz już gotowy wykorzystać. Ale też wydaje mi się, że to w ciekawy sposób oddaje współczesną kulturę. To jej złożoność, to wymieszanie właśnie. Zderzanie ze sobą obrazów, czasami z zupełnie różnych takich sfer i wydobywanie w ten sposób jakichś nowych treści takiego. To nie jest jakby suma tych treści, które są w tych elementach składowych kolażu, ale też pojawia się jakaś taka synergia, dodatkowa wartość.
Dadaiści uwielbiali absurd i humor. Mam wrażenie, że w niektórych pracach ty również prowadzisz narrację w swoich obrazach w taki sposób, że puszczasz oko do swoich widzów, do odbiorców.
Powiem tak, ja się zawsze staram być bardzo poważny, jeśli traktując te swoje obrazy. Oczywiście czasami może ktoś odbierać je humorystycznie, ale ja raczej bardziej bym na ten absurd
położył nacisk.
Tak, tak. Kładę raczej właśnie nacisk na absurd. Myślę, że to jest dla mnie ważniejsze do zaakcentowania niż humor. Też mam wrażenie, że żyjemy w trochę takich dziwnych czasach, czasami absurdalnych. I też chciałbym to w swoich pracach pokazać. Chodzi o ten kontekst. Odwoływanie się do pewnego kontekstu, który zna odbiorca, czy może znać, powiedzmy. Czyli umieszczanie na obrazach jakiejś postaci, które jest w stanie rozpoznać, ale też nie musi, prawda? To jest też to, że każdy może inaczej odebrać obraz. Więc nie wiem, może to możemy też rozumieć jako takie puszczanie oka.
Lubisz zacierać granice między tym, co jest poważne, a śmieszne?
Myślę, że w ogóle lubię zacierać granice między tym, co poważne, śmieszne, między tym, co powiedzmy należy do takiej sfery sakrum, profanum, między tym, co jest uznane i takie troszkę, nie wiem, porzucone w jakiś sposób. Mieszanie ze sobą kultury wysokiej i niskiej. Także lubię mieszać ze sobą rzeczy. O.
Czy według ciebie kolaż lub fotomontaż trafnie oddaje dzisiejsze spojrzenie na świat, na to, co się wokół nas dzieje, na rzeczywistość pełną absurdów i groteski?
Myślę, że kolaż oddaje świetnie przede wszystkim tą złożoność naszych czasów, prawda? Czyli taką, ten eklektyzm, czyli my nie mamy w zasadzie w tym momencie jednego kanonu piękna, nie mamy jednych uznanych, powiedzmy, wartości, które wszyscy przyjmują i uznają, że to jest właśnie piękne, ładne, dobre. No, żyjemy w czasach globalizmu, prawda? Czyli kultura europejska miesza się z kulturą azjatycką. Nie ma w zasadzie takiego jednego dominującego nurtu.
Wszystko się przenika.
Dokładnie. A jeszcze do tego dochodzi przeszłość, z której czerpiemy pełnymi garściami, chociażby co umożliwia chociażby internet. Kultura wysoka miesza się z kulturą niską. Więc w zasadzie no, żyjemy w takiej pulpie obrazów, wartości i kolaż, myślę, super jest w stanie to ze sobą połączyć i oddać tą złożoność tego wizualnego świata, w którym funkcjonujemy.
Wydaje mi się, że czerpiesz pełnymi garściami z poszukiwań awangardy XX wieku. Czy możesz wskazać dzieła sztuki z tego okresu, które zainspirowały cię w sposób szczególny?
To jest trudne pytanie, ponieważ takich dzieł sztuki jest mnóstwo. Ja zawsze miałem problem z wskazywaniem takich właśnie
pojedynczych egzemplarzy.
Właśnie, szczególnie, że jednego dnia mogę powiedzieć, że nie wiem, nie mam ulubionych artystów, nie mam ulubionych obrazów. Są obrazy, które są dla mnie w jakiś tam sposób ważne. Na pewno jest to Czarny kwadrat Malewicza, na pewno są to prace Duchampa, cała twórczość Picassa, którego uważam w ogóle za no, takiego najbardziej wyzwolonego artystę, który potrafił bawić się sztuką i robić ją no, w fenomenalny sposób. Ale no, ciężko mi tak konkretnie powiedzieć, że nie wiem, ta praca rzeczywiście zmieniła moje życie. Także
jest ich wiele.
Jest ich wiele, tak.
Do jakich tematów i zagadnień odwołujesz się w swojej twórczości?
To też jest trudne pytanie, ponieważ no, w każdym cyklu na inne rzeczy kładę nacisk. Powiedzmy, że no, tworzę już około 10 lat i tych cykli kilka było, ale tak ogólnie staram się czerpać z przeszłości, nawiązywać do niej. Takim tematem przewijającym się w moich pracach jest sztuka, sama jako taki temat. Ale też interesuje mnie właśnie społeczeństwo, to w jaki sposób odbiera pewne rzeczy, obrazy. Jest to też przedmiot, stary przedmiot, właśnie przeszłość, z której czerpię pełnymi garściami. Są to pewne nurty w kulturze, które no, z perspektywy czasu odbieramy czasami zupełnie inaczej niż odbierali je ludzie na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym. Są cykle, które są takie bardziej, powiedzmy, pesymistyczne w odbiorze, jak Utopie, i takie bardziej neutralne, jak na przykład Muzeum czy cykl Crosswords, Krzyżówki. No, ale ciężko mi tak wskazać jeden temat, który rzeczywiście zaprzątałby mi całkowicie głowę. Ja też lubię jakby odrywać się od jednych rzeczy, zacząć równocześnie pracować nad innymi, właśnie dlatego, żeby też nie
fokusować się na jeden
dokładnie,
temat, prawda? Tak, na jeden jakiś problem, który w danym momencie cię interesuje. Bardzo ciekawe. W swojej twórczości sięgasz po cytaty ze sztuki i konkretne dzieła, a raczej ich reprodukcje, które weszły już do słownika popkultury na stałe i są to dzieła, które w jakiś sposób zapisały się w szerszej świadomości społecznej. Może wymienię kilka z nich. Na przykład Małżeństwo Arnolfinich, Jana van Eycka, Infantki Diego Velázqueza, wizerunki Adama i Ewy z tryptyku Albrechta Dürera, czy na przykład Śniadanie na trawie, Edouarda Manet lub Panny z Avignon, Pabla Picassa. Jednak w twoich pracach to nie są dokładne odwzorowania tych pierwowzorów. Stosując taki zabieg artystyczny, dajesz widzowi możliwość skojarzeń, prawda? I ja chciałam zapytać, co chcesz w ten sposób zasygnalizować?
To chodzi o budowanie takiego bardzo osobistego, wewnętrznego muzeum. Tu chodzi o prace, które w jakiś sposób na mnie oddziałują, ale to też chodzi o jakby, ja nie pamiętam nigdy tych prac jeden do jednego, zawsze sobie je jakby odbieram przez inne obrazy, innych twórców. właśnie w taki subiektywny sposób. I trochę chyba o to chodzi, o takie budowanie takiego atlasu sztuki, powiedzmy, który funkcjonuje gdzieś w mojej głowie. To w zasadzie nie chodzi o jakby o konkretne skopiowanie danego twórcy, tylko stworzenie takiego wrażenia jego pracy, czasami który nie ma nic wspólnego jakby z założeniami, które ten twórca oryginalny miał do tych obrazów. To jest trochę taka sytuacja też, co by było gdyby, czyli na przykład gdyby tworzył w innych czasach, znał twórczość innych malarzy, innych artystów. Te obrazy też są zmiksowane właśnie z różnymi znalezionymi starymi wycinkami, także tam nie jest tylko sztuka, tam jest też to właśnie trochę jakichś historycznych, nie wiem, obiektów, zdjęć. Troszkę takie jak wygrzebywanie pewnych rzeczy z pamięci. Nigdy nie pamiętamy wszystkiego jeden do jeden. Bardziej chodzi o taką właśnie takie sklejanie wspomnień i uzupełnianie luk jakimiś takimi swoimi własnymi wrażeniami. Ja studiowałem przez 5 lat historię sztuki. To na pewno też w jakiś sposób wpłynęło na to, że jakoś tak lubię się w tej przestrzeni historii sztuki kręcić. W zasadzie cała moja twórczość, to, że w ogóle postanowiłem pójść na akademię, już będąc historykiem sztuki, wynikało też z tego, że chciałem w trochę w inny sposób zajmować się sztuką, czyli nie właśnie rozbierać ją na czynniki pierwsze, uczyć się, co artysta miał na myśli, tylko właśnie trochę bardziej ją poczuć, trochę tak wyłączyć, można powiedzieć, rozum, umysł i bardziej skupić się na takim odbiorze tego obrazu, ale nie na zasadzie, żeby wszystko tłumaczyć jeden do jeden, tylko może to jest takie trochę słowo wytrychane, czuć po prostu sztukę. No.
Lubisz prowadzić dialog z przeszłością?
Tak. W zasadzie nie wiem dlaczego, ale na różnych poziomach, nie tylko w sztuce, ale zawsze ta przeszłość jakoś bardzo mnie intrygowała. Może dlatego, że widzimy pewne takie schematy i w społeczeństwie, i w sztuce samej, w kulturze. Rzeczy, które się powtarzają, które pokazują, że na dobrą sprawę my jako ludzie, społeczeństwo, tak bardzo się nie zmieniamy, tylko z pozoru jesteśmy niby
bardziej nowocześni.
Bardziej nowocześni, tak, ale, tak. Ale ciągle jesteśmy chyba tacy sami.
Żyjemy w dobie cyfryzacji i wszechobecnego dostępu do internetu. Niestety kontakt z reprodukcją dzieła sztuki jest czymś bardziej naturalnym niż zetknięcie się z samym oryginałem. Dlaczego to się tak zmieniło? I bezpośrednie obcowanie z obrazem, z grafiką, z rzeźbą, z rysunkiem urasta dzisiaj do rangi czegoś specjalnego i takiego bardzo wyjątkowego. Co myślisz na ten temat?
Myślę, że to nie jest tak, że mamy utrudniony kontakt z oryginalnymi dziełami sztuki, tylko ułatwiony właśnie kontakt z tymi reprodukcjami. Właściwie w tej chwili możemy sobie zrobić wirtualną wycieczkę w dowolnym muzeum, zapoznać się z ich zbiorami. Nie trzeba organizować jakiejś wielkiej wyprawy do Paryża, do Londynu czy Nowego Jorku. Wszystko w zasadzie jest na wyciągnięcie ręki i po prostu jest łatwiej zobaczyć reprodukcję. No ale jednak rzeczywiście no, ten oryginał to jest oryginał i chyba nic nie zastąpi takiego kontaktu z dziełem sztuki, jaki twarzą w twarz, można powiedzieć. I myślę, że to jest też taka rzecz, że nie wiem, jako ludzie też potrzebujemy trochę takiej tej sfery sakrum, metafizyki. Dla niektórych właśnie obcowanie z dziełem sztuki może być czymś takim. Możliwość zobaczenia w oryginale właśnie na przykład obrazu Van Eycka, Grunewalda czy no, Picassa naprawdę może urosnąć takiego
przeżycia
właśnie takiego
duchowego
metafizycznego i to jest coś dobrego. Także myślę, że to, że mamy kontakt z reprodukcjami nie jest złe, ale też nie można zapominać o tym, że te obrazy gdzieś funkcjonują i możemy je też zobaczyć tak właśnie w oryginale.
Od 2013 roku tworzysz cykl krzyżówek. Tłem są tu znalezione w starych czasopismach łamigłówki. Dlaczego cię zainspirowały do tego stopnia, że zdecydowałeś się zastosować je jako tło do swoich malarskich kolaży?
Ja myślę przede wszystkim, że one nie są tłem. One są takim, powiedzmy, równoprawnym uczestnikiem tego obrazu, każdego, który tworzę. I myślę, że to jest bezpośrednie wejście w dialog z przeszłością. Ja znajduję stare krzyżówki, w połowie są czasami wypełnione, czasami nie. Czasami są tam pojedyncze litery czy jakieś słowa. I właśnie jakimiś malarskimi interwencjami uzupełniam je, właśnie dopełniam. W zasadzie to są obrazy abstrakcyjne, to są równocześnie też jakieś ready-mades, czyli takie znalezione obiekty, które przenosimy właśnie w trochę inną płaszczyznę, w których oryginalnie funkcjonowały i stają się, no w takim cudzysłowie powiem, dziełem sztuki, ale pozwala to w inny sposób na nie spojrzeć. I myślę, że no krzyżówki w ogóle skąd się wzięły? Chciałem malować obrazy abstrakcyjne, ale w jakiś sposób to też tak musiałem do tego dojść. Musiałem znaleźć swój sposób na abstrakcję. I one się pojawiły w sumie właśnie troszkę jako takie tacy bohaterowie drugiego planu w obrazach figuratywnych, gdzie malowałem jakieś sceny, powiedzmy to by takie w pomieszczeniach, takie różne kolażowe kompozycje. I tam na ścianach przykleja na przykład krzyżówki, które miały być takimi, powiedzmy, obrazami na ścianach. No i uznałem, że skoro w tych figuratywnych obrazach one są takimi właśnie abstrakcjami na ścianach, no to można by to rozwinąć i spróbować zrobić z takiej krzyżówki pełnoprawny obraz. Oczywiście no tam było jeszcze dużo innych inspiracji z różnych stron, ale w sumie stało się takim bardzo dla mnie takim rozpoznawalnym cyklem, który też w sumie wtedy nie wiedziałem, że się aż tak bardzo rozwinie. I dalej się rozwija, ponieważ dalej je jakby realizuje.
Czy wypełnianie kolejnych kratek nie jest nużące?
Ja myślę, że nie bardziej niż zamalowanie białego płótna farbą. Także myślę, że tutaj to jest po prostu jakiś element tworzenia. Oczywiście po jakimś czasie, tak jak przy każdym obrazie, nieważne, czy to jest figuratywne, czy to jest abstrakcja, jeżeli zbyt długo przy nim siedzę, to czuję się zmęczony, znużony, no ale później jest oczywiście taka euforia, kiedy mogę powiedzieć, że okej, kończę ten obraz, jest gotowy, jest taki, jaki chciałem, żeby był. No i to jest super uczucie, ale zanim do tego dojdzie, to oczywiście pojawiają się jakieś takie wrażenia zmęczenia, wypalenia czasami.
Twoje obrazy i kolaże powstają w wyniku żmudnej i manualnej pracy. Czy możesz w przybliżeniu określić, jak długo tworzysz jeden obraz?
No myślę, że tak. Zawsze mi się wydaje, że będzie to szybciej niż później jest w rzeczywistości. Powiedzmy takie duże krzyżówki to około 2 miesięcy. Takiej codziennie po kilka godzin siedzenia i malowania ich. I zawsze mam wrażenie, że ja to zrobię szybko, ja to zrobię w tydzień, dwa, bo już mam to w głowie, wizję, jak to powinno wyglądać, no ale to jednak jest, to są obrazy, które wymagają troszkę czasu, także. Ale zdarzają się też obrazy, nie wiem, figuratywne, które robię szybciej. No, to jest tak, że obraz można malować kilka godzin, jest super, po prostu idealny, nie trzeba nic zmieniać, a są obrazy, które się przemalowuje, zmienia coś, poszukuje na płótnie czegoś nowego. No i potrzebują tego czasu. I jakby nie ma jakby jednej takiej reguły, która pozwalałaby powiedzieć, że nie, jestem w stanie namalować w ciągu tygodnia obraz. Nigdy nie jestem w stanie tego przewidzieć. Czasami rzeczy najprostsze, później czegoś po prostu brakuje w tym płótnie. Czasami trzeba go odłożyć na jakiś czas i wrócić do niego. Także nie jestem w stanie powiedzieć tak w 100%, że nie wiem, jestem w stanie namalować obraz w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku.
Co ci pomaga, a co przeszkadza w skupieniu?
Wiesz co, mam taki rytm pracy, który zakłada, że po prostu nie mogę mieć nic zaplanowanego w przyszłości, żeby się tak się totalnie wyluzować i powiedzmy tworzyć. Czyli zjem śniadanie, zrobię co mam do zrobienia i wtedy się zabieram do pracy twórczej. inaczej to wygląda w przypadku, jeżeli zaczynam obraz, wtedy potrzebuję takiego totalnego skupienia, wyłączenia się ze wszystkiego, a inaczej to wygląda, jeżeli kontynuuję pracę nad jakimś zaczętym już obrazem. Wtedy na pewno mogę sobie robić częściej przerwy jakieś, no jakby nie mam takiego rygoru wtedy wielkiego. Ale gdy zaczynam jakiś obraz, to naprawdę potrzebuję takiego najlepiej zamknięcia się totalnie w pracowni, wyłączenia z życia i jestem wtedy tylko ja i ten obraz.
Patrząc na obrazy z cyklu Utopie, widzimy futurystyczne wizje miast, metropolii, które niemalże nas przygniatają swoją zbitą tkanką, a ludzie są podobni do marionetkowych aktorów, którzy odgrywają nieporadnie narzucone im role. Co chcesz wyrazić takim przekazem artystycznym?
Utopie są chyba takim najbardziej pesymistycznym moim cyklem. Rzeczywiście tutaj bardzo tak wyraźnie odwołuję się do przeszłości, do takich powiedzmy utopijnych wizji przyszłości, które wtedy powstawały, czyli na przykład Metropolis, wielkich miast, nowoczesności, że świat będzie w ogóle szedł do przodu, będzie wspaniały i w ogóle czeka nas tylko i wyłącznie rozwój. A ja właśnie tak staram się spojrzeć na to z innej strony, pokazać, że te wszystkie jakby te utopijne wizje niekoniecznie się spełniły, a wręcz czasami odwróciły się i stały się takimi dystopiami. Czyli próby w jakiś sposób uporządkowania społeczeństwa, takiego chociażby urbanistycznego. Budowaliśmy domy, które miały pomóc rozwijać społeczeństwo, a stawały się jakimiś gettami albo czymś takim. No i też chciałem w tych pracach pokazać, że ta nasza nowoczesność jest czymś bardzo pozornym. Czyli dalej mamy jakieś takie myślenie magiczne, jakichś szamanów, przywódców. I w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy nadal jaskiniowcami, którzy po prostu mają trochę lepsze zabawki i przez to mogą
inaczej się bawić.
Inaczej się bawić, no niestety czasami bardziej niebezpiecznie.
Tak.
No myślę właśnie, że o tym jest cały cykl, który też ma jakieś powiedzmy takie podcykle, czyli na przykład Utopia Plaga. No ale właśnie często się spotykam z tym, że gdy ktoś ogląda te obrazy, zauważa właśnie, że one są takie pesymistyczne, co nie zawsze jest okej.
Trochę klaustrofobiczne.
Taki najbardziej chyba klaustrofobiczny właśnie ten cykl Utopia Plaga, który powstał no, troszkę przy okazji właśnie tych pierwszych takich doświadczeń powiedzmy pandemicznych. Czyli nagle pustoszeją nasze ulice i zaczynają się pojawiać w społeczeństwie takie i trochę pozytywne, ale też takie bardzo negatywne zjawiska, szerzenie jakichś fake newsów, jakieś teorie spiskowe. W ogóle no, zaczyna się pojawiać jakaś wiara w czary, w jakieś medycyny alternatywne. Wtedy właśnie czułem takie uczucie trochę właśnie takiego pesymizmu, patrząc na to wszystko. Nie na całą sytuację powiedzmy tego, co się działo, tylko właśnie reakcji ludzi. I właśnie to chciałem jakby zawrzeć w tych pracach.
Wyszukujesz na targach staroci i aukcjach internetowych stare gazety, pocztówki i zdjęcia ludzi. Są to rzeczy i przedmioty zapomniane. Czym dla ciebie są te znalezione skrawki, które są fragmentami historii?
Chyba mam też sobie coś takiego zbieracza, powiedzmy. Lubię obcować z przedmiotem, właśnie wyszukiwać sobie takie różne rzeczy i zastanawiać się, skąd się wzięły w danym miejscu, jaka jest ich historia. Czasami w ogóle chodzi o takie znalezienie rzeczy, które w ogóle nie wiem, do czego służą. Czyli właśnie na jakichś tam starych bazarach elementy czegoś. No i tak lubię sobie dopisywać do nich różne historie. Tak samo jest właśnie z takim materiałem graficznym, który wykorzystuję później w swoich kolażach. Czasami wręcz czymś pozytywnym jest to, że ja nie znam jakby oryginalnego kontekstu materiału graficznego i przenoszę je w coś innego. Lubię to zgadywać i to też pozwala mi w jakiś sposób na taki otwarty umysł w budowaniu tego kolażu, który chcę zrealizować.
W czym według ciebie przejawia się piękno?
no, piękno jest czymś bardzo subiektywnym. Moim zdaniem w takiej prawdzie, ale tak, w realizowaniu pewnych rzeczy w zgodzie ze sobą, a z drugiej strony też w jakiejś odwadze takiej, żeby zaryzykować, i to wtedy jest pięknem dla mnie.
Powiedziałeś kiedyś, postmodernistyczna mnogość wszystkiego, zatarcie wszelkich granic, wymieszanie sakrum i profanum, sztuki wysokiej i kiczu, z jednej strony mnie fascynuje, z drugiej przeraża. Wyjaśnij dlaczego.
W sumie nie pamiętam tych słów, ale tak, to jest chyba dalej aktualne. Myślę, że no, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie to mieszanie sakrum, profanum, sztuki wysokiej i niskiej, to jest taki znak czasów współczesnych. I to mnie fascynuje, oczywiście. Właśnie ta możliwość zderzenia czasami ich ze sobą, ale bardziej jest takie trudne pytanie, dlaczego mnie to przeraża. Myślę dlatego, że właśnie fakt, że nie mamy tego jednego kanonu takich, powiedzmy, ustalonych wartości, powoduje, że czasami jesteśmy rzucani na głęboką wodę i w zasadzie ciężko nam w ogóle rozróżnić, co jest sztuką wysoką, co jest sztuką popularną, co jest tym sakrum i profanum. I myślę, że to jest trochę przerażające, no ale równocześnie w jakiś sposób takie mobilizujące też właśnie do tego, żeby nie przyjmować kultury, pewnych wartości jako pewnych, tylko pomyśleć trochę o nich i zastanowić się, jak my osobiście powinniśmy je odbierać. Powinniśmy, może to jest złe słowo, ale możemy je odbierać. O.
Eklektyzm to najbardziej charakterystyczny rys dzisiejszej kultury i popkultury również. Zaryzykuję twierdzenie, że niektóre twoje prace są eklektyczne. Zgodzisz się z tym?
Oczywiście, jak najbardziej. No, ja myślę, że sam kolaż to jest tak eklektyczna technika. Pierwsze kolaże, jakie robiłem, to w ogóle nie miały nic wspólnego z wycinaniem jakiegoś elementu z papierów, tylko po prostu malowałem obrazy, w których jakby zderzałem ze sobą różne estetyki. Czyli można powiedzieć, że to był kolaż, jakby nie w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale jakby to myślenie kolażowe już tam się pojawiało i zawsze mi się podobały takie rzeczy, które właśnie w ten sposób mieszają ze sobą pewne estetyki.
Czy prace, o których teraz mówisz, to były pierwsze prace takie akademickie? Czy to...
Tak, to były rzeczy, które robiłem, w sumie takie pierwsze, można powiedzieć, obrazy moje, nie jakieś martwe natury, akty, tylko rzeczywiście rzeczy, które sobie robiłem tak dla siebie. Gdzieś tam są u moich rodziców w domu, także czasami sobie mogę do nich wrócić, sobie na nie popatrzeć.
Kto znacząco wpłynął na twój rozwój artystyczny?
Trafiłem do pracowni profesora Bednarczyka, aktualnego rektora ASP. I myślę, że dało mi to bardzo dużo, ponieważ profesor nic za mnie narzucał. Pozwalał nam rzeczywiście się rozwinąć na akademii i pracować tak, jak my chcieliśmy pracować. I myślę, że to jest bardzo ważne, właśnie żeby nie ograniczać w żaden sposób osób na akademii, tylko pozwalać im iść swoją drogą. Czyli pozwalać im także się potykać, mylić, nie? Ale żeby robili te swoje rzeczy.
Opowiedz nam o jakimś wydarzeniu, które miało dla ciebie znaczenie.
Takie wydarzenia, które na pewno wpłynęły na mnie, na to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, to było spotykanie pewnych ludzi na mojej drodze, którzy w jakiś sposób pomogli mi też zaistnieć jako artyście. No, w tej branży trzeba mieć też jakieś takie szczęście, powiedzmy, nie wiem, ktoś musi jakby dostrzec w nas coś, co pozwala nam się później jakby zaistnieć, rozwinąć. I pierwszym takim wydarzeniem na pewno była możliwość pokazania moich prac na takim blogu, który funkcjonował jakieś 10 lat temu jeszcze. To był Art Bazar i Krzysztof Masiewicz i Piotr Bazylko właśnie zaprezentowali moje prace tam i no i od w sumie tego się zaczęło. Później artystka Zuzanna Janin napisała do mnie, czyli ona w tym czasie prowadziła razem z Agnieszką Reisacher galerię Lokal 30 i zaprosiły mnie tam na rozmowę i zaproponowały współpracę, która trwa do dnia dzisiejszego i w sumie no, to były właśnie takie fajne, pozytywne spotkania, które zaowocowały tym, że mogę robić to, co robię.
A kiedy i gdzie miałeś pierwszą swoją indywidualną wystawę?
prawie dokładnie 10 lat temu w Galerii Lokal 30 w Warszawie. Także no, to był właśnie chyba wrzesień albo październik 2011 roku.
Czy pamiętasz jakiś punkt zwrotny w swojej twórczości?
Na pewno ważne było to, że zacząłem najpierw studiować historię sztuki. Nie tylko dlatego, że miałem jakiś, powiedzmy, tam bagaż wiedzy, zaczynając później studia na ASP, ale też dlatego, że studiując na akademii, jakby nie zależało mi na ocenach, nie zależało mi na tym, żeby zaliczyć każde możliwe, powiedzmy, nie wiem, seminarium, każdy możliwy wykład. Tylko chciałem robić swoje rzeczy. Niekoniecznie chodziło mi o studiowanie, tylko już realizowanie pewnego pomysłu na siebie.
Czyli skupiłeś się na tym, co ważne.
Tak. Myślę, że gdybym zaczął od akademii, to wyglądałoby zupełnie inaczej. Pierwszy cykl obrazów, jaki można powiedzieć w ogóle tak z perspektywy czasu, nie myślę, że to był pierwszy cykl, to były takie obrazy... Nie było tam w ogóle żadnych elementów kolażowych. Takie dosyć mroczne, surrealne sceny inspirowane starą fotografią.
O, ciekawe, bardzo
tak,
ciekawe.
Tak, szczególnie jakieś takie zdjęcia klasowe to były, albo to były w jakimś rodzinnym albumie znalezione stare zdjęcia, albo też wyszukane na jakichś targach staroci. No i to był taki, powiedzmy, punkt zwrotny. Gdzieś to się jeszcze przebija w aktualnej mojej twórczości na pewno te pierwsze prace. No a później właśnie no, spotykanie kolejnych ludzi na swojej drodze już jako właśnie artysta. Pamiętam, że no, jak się pojawiają wystawy, to też jest tak, że zawsze te pierwsze są najważniejsze. Pierwsza indywidualna wystawa, jakieś takie wystawy w jakichś takich prestiżowych, powiedzmy, instytucjach kultury, galeriach. No, udział w targach jakichś zagranicznych. Człowiek się z czasem z tym w jakiś sposób oswaja, ale to zawsze jest jakieś takie bardzo miłe. Miła jest możliwość uczestniczenia w czymś takim.
Co ważnego wydarzyło się ostatnio w twoim życiu artystycznym?
No, w przeciągu ostatniego roku miałem dwie wystawy indywidualne. I właśnie pierwsza była w Galerii Lokal 30. Była to wystawa Utopia, ukryte terapie. I w zasadzie miesiąc albo dwa miesiące później w Hausgalerii w Warszawie miałem wystawę Zdarzenia losowe, gdzie były prezentowane moje prace i prace Ryszarda Winiarskiego zestawione. Właśnie prace z cyklu Crosswords z pracami Ryszarda Winiarskiego. No i to, dla mnie to też było takie niesamowite, że mogłem swoje prace zestawić w zasadzie z takim uznanym już mistrzem jak Winiarski.
Czy ważna jest dla ciebie wierność swoim ideałom i przekonaniom?
No, oczywiście, tak. Ja nie wiem, czy to na takie pytanie można odpowiedzieć, że nie. Ale tak, nie. Ja jeśli chodzi na przykład o takie ideały, powiedzmy, przekonania się o sztukę, to czasami jestem wręcz taki za bardzo rygorystyczny. Ale z czasem oczywiście już tak przychodzi też takie pewne złagodzenie tego.
Co teraz porządkuje twój czas i rytm dnia?
Na pewno zajmując się pracą twórczą, trzeba sobie wyrobić pewien taki właśnie rytm pracy. Dla mnie ważne jest to, by malować często. Staram się codziennie, nie zawsze to wychodzi, ale też potrzebuję czasami takiego odejścia od sztuki, od tego, czym się zajmuję. I w tym na pewno też mi pomaga taka praca zawodowa. Pracuję też jako fotograf w galerii. Miałem taki okres, kiedy jakby siedziałem tylko i wyłącznie w pracowni i w pewnym momencie zauważyłem, że zaczynam się tak miotać. Brakowało mi jakby takich impulsów z zewnątrz do twórczości, do kontaktu z ludźmi, codziennych rozmów jakichś. No i zauważyłem, że jednak bardziej pomaga mi to, jak mogę się z jakimiś ludźmi spotkać, porozmawiać trochę na inne tematy czasami niż sztuka. I wtedy też pozwala mi to spojrzeć z innej perspektywy na to, co robię. A jeśli chodzi o samo malowanie, to tak jak mówiłem wcześniej, lubię mieć taki, powiedzmy, czas dla siebie, tylko ja i obraz. I wtedy nie lubię, jak mnie coś rozprasza, ale czasami też potrzebuję takiego rozproszenia, oderwania się powiedzmy od sztuki. Pomaga mi w tym moja dziewczyna, mój kot, którzy przychodzą i wyciągają mnie z tej pracowni, żebym nie siedział tam za długo. Żeby zobaczyć jakiś film, posłuchać muzyki.
Czy widzisz dla siebie alternatywne zajęcie?
Nie. Raczej nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić coś innego. No to jest trochę takie przekleństwo, nie? Że mamy jakąś swoją pasję, realizujemy to i... No,
i musimy to robić.
I musimy to robić, tak. To jest taki przymus.
Ciekawa jestem, czy miewasz takie chwile, kiedy nie chce ci się pracować twórczo, czy dopadają cię blokady twórcze?
Tak, oczywiście. To w zasadzie jest taka sinusoida. Są okresy, kiedy czuję się w takim totalnym dołku. Nie wiem, co malować, nie wiem, w ogóle tak neguję wszystko, co zrobiłem i najchętnie to... Jakby nie podoba mi się to, a po kilku dniach przychodzi powiedzmy taka euforia, że uważam, że w ogóle mam super pomysły, chcę malować 10 obrazów naraz i w ogóle jest wspaniale. Myślę, że ważne jest, żeby to wszystko tak wyśrodkować i tak dlatego zwykle jak namaluję jakiś obraz, staram się go odstawić na jakiś czas i tak spokojnie sobie na niego patrzeć, żeby uznać, czy rzeczywiście można już odciąć tą pępowinę, że obraz jest gotowy na 100% i że się mogę pod nim podpisać. Ale tak, jak najbardziej dołki są też. Często tak jak już powiedzmy zrealizuję jakąś wystawę i chciałbym zacząć robić coś nowego, no to oczywiście trzeba namalować kilka obrazów, które są takimi strzałami w ciemno i nie wiadomo, czy do czegoś to doprowadzi, czy nie. Na pewno trudne są momenty, kiedy po kilku tygodniach malowania jakiegoś obrazu muszę stwierdzić, że jednak obraz jest nieudany, no i przemalować go albo się go w ogóle pozbyć. Także tak to wygląda.
Czy w wirze obowiązków zawodowych i artystycznych masz czas na odpoczynek? Czy uprawiasz na przykład jakiś sport?
Staram się ten czas znaleźć, ale jestem pracoholikiem na pewno, jeśli chodzi o swoją pracownię. Ale tak, staram się regularnie jeździć na rowerze, biegać, właśnie tak totalnie się odciąć od sztuki, żeby właśnie móc później w świeży sposób na nią spojrzeć. Tego odpoczynku może nie ma bardzo dużo, ale staram się, żeby coś tam się pojawiło.
Słyszałam, że podczas pracy twórczej nałogowo słuchasz audiobooków i podcastów.
Tak, zgadza się. To rzeczywiście bardzo mi uprzyjemnia pracę. Mam każdą możliwą subskrypcję, jeśli chodzi o te takie strony, gdzie są audiobooki. I nałogowo ich słucham, tak.
Nad czym teraz pracujesz?
Zacząłem teraz takie nowe obrazy. Sam nie wiem, czy to będzie cały cykl, czy po prostu kilka obrazów. Tak roboczo nazwałem to Wieki Ciemne. Są to prace o zabobonach. Na razie są to takie sceny, powiedzmy, palenia czarownic, jakichś postaci z kart Tarota, ale też w takim bardziej współczesnym kontekście. Także no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jeszcze nie wiem.
Jestem bardzo ciekawa. Jakie są twoje plany artystyczne na najbliższy czas?
W tym momencie na pewno zrealizowanie jakichś nowych obrazów. Tak jak mówiłem wcześniej, w tym roku miałem dwie wystawy indywidualne i trochę jakby potrzebuję też czegoś nowego. Takich wystawowych, większych planów, które są już takie dopięte, powiedzmy na ostatni guzik, na razie nie mam. Muszę coś nowego zrealizować i no, coś tam się może szykuje, ale wolę nie zapeszać i mówić, bo to dopóki jakby nie jest wszystko tak dopięte na ostatni guzik, to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
Czy to był twój debiutancki podcast?
Tak.
Jak się czujesz?
No, bardzo ciekawie tutaj jestem w studiu, bardzo miło się rozmawia, także bardzo dziękuję za zaproszenie mnie w to miejsce.
Mateusz, dziękuję ci za rozmowę. Na koniec chciałam powiedzieć, że absolutnie uwielbiam twój sposób przekazu artystycznego. Życzę ci niesłabnącej energii twórczej i wielu pozytywnych doświadczeń zawodowych.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość odbycia tej rozmowy.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękne.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze.